Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Do bezkompromisowości wobec grzechu i wyrozumiałości dla ludzi zachęcił wiernych Benedykt XVI podczas modlitwy Anioł Pański.
W Hiszpanii trwa dzień seminarium poświęcony kapłańskiej posłudze Bożego Miłosierdzia.
Europejskie kościoły apelują o rozbrojenie atomowe.
21 marca witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Barbara Marczewska.
Serdeczne pozdrowienie kieruję do Polaków. Dziś w Ewangelii słyszymy słowa Jezusa i ja Ciebie nie potępiam. Idź o tej chwili już nie grzesz. Tak przemawia Boże miłosierdzie, nie potępia, ale wzywa, byśmy na nowo podejmowali drogę nawrócenia. Wdzięczy Bogu za Jego dobroć, wytrwale postępujmy na tej drodze. Serca Wam błogosławię.
Właśnie słynnemu fragmentowi Ewangelii świętego Jana o jawnogrzesznicy oraz o oskarżających ją przed Jezusem faryzeuszach i uczonych w piśmie, Benedykt XVI poświęcił niedzielne rozważanie na Anioł Pański. Podkreślił dramatyczność sceny ze świątyni jerozolimskiej, gdzie od słów odpowiedzi Jezusa zależy nie tylko życie pochwyconej kobiety, ale i jego samego. Wystawienie Jezusa na próbę jest bowiem niczym innym, jak staraniem ze strony jego przeciwników, by uczynił fałszywy krok i sam został oskarżony.
Tymczasem Jezus jest pełen łaski i prawdy. Wie, co kryje się w sercu każdego. Pragnie potępić grzech, ale ocalić grzesznika i zdemaskować obłudę. Ewangelista Jan podkreśla pewien szczegół. Gdy oskarżyciele nalegają nań, Jezus pochyla się i pisze palcem po ziemi. Jak zauważa święty Augustyn, ten gest ukazuje Chrystusa jako boskiego prawodawcę. Tak bowiem Bóg wypisał prawo swym palcem na kamiennych tablicach. Jezus jest zatem prawodawcą, jest ucieleśnioną sprawiedliwością. Jak brzmi jego wyrok? Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. Te słowa są pełne bezbronnej siły prawdy, obalającej mur obłudy i otwierającej sumienia na sprawiedliwość wyższego rzędu, na sprawiedliwość miłości, w której wyraża się wypełnianie wszelkich przykazań.
Druga część ewangelicznej sceny to jezusowy dialog z jawnogrzesznicą, której nie odważają się potępić oskarżyciele. Słowa Zbawiciela: i ja Ciebie nie potępiam, idź, a od tej chwili już nie grzesz, otwierają przed kobietą nowe życie.
Bóg pragnie dla nas jedynie dobra i życia. Zabiega On o zdrowie naszej duszy za pośrednictwem swoich sług, uwalniając nas od złego mocą sakramentu pojednania, aby nikt nie uległ zatraceniu, ale by wszyscy mieli możliwość nawrócenia. W tym roku kapłańskim pragnę zachęcić pasterzy do naśladowania świętego proboszcza z Ars w posłudze sakramentalnego przebaczenia, aby wierni odkryli na nowo jego znaczenie i piękno oraz by zostali uzdrowieni przez miłosierną miłość Bożą, która posuwa się aż do chęci zapomnienia o grzechu, żeby nam przebaczyć. Drodzy przyjaciele, uczmy się od Pana Jezusa, by nie osądzać i nie potępiać bliźniego. Uczmy się bezkompromisowości wobec grzechu, poczynając od własnego, a wyrozumiałości dla ludzi.
Przed zakończeniem południowego spotkania z wiernymi Benedykt XVI przypomniał o zbliżającej się 25. rocznicy ustanowienia przez Jana Pawła II Światowych Dni Młodzieży. Z tej okazji w najbliższy czwartek wieczorem zostanie zorganizowane na placu Świętego Piotra specjalne święto młodych z Rzymu i regionu Latium. Pozdrawiając z kolei wiernych po francusku, papież zwrócił się szczególnie do osób konsekrowanych.
Kościół was potrzebuje, by ukazać ludziom naszych czasów drogę prawdziwego szczęścia. Pilnie strzeżcie w sobie i we wspólnotach ewangelicznego zapału, który ożywiał waszych założycieli. Niech wasz misyjny dynamizm roznieca wokół was radość wiary i wzbudza powołania wśród młodych.
Słuchają Państwo dziennika Radia Watykańskiego.
Kapłan świadkiem Bożego Miłosierdzia. Pod takim hasłem w Hiszpanii obchodzony jest Dzień Seminarium. Tym razem ma on szczególny charakter z racji roku kapłańskiego oraz 150. rocznicy śmierci proboszcza z Ars, niezrównanego świadka Bożego Miłosierdzia.
Temat miłosierdzia przeżywanego i świadczonego przez kapłana jest podstawowym i głównym wymiarem jego konkretnego powołania, relacją z Chrystusem, miłosiernym pasterzem. Ta relacja powinna wzrastać stopniowo i powoli podczas lat formacji w seminarium, czytamy w okolicznościowym komunikacie Episkopatu Hiszpanii. Dzień seminarium został ustanowiony w 1935 roku. Jego celem jest budzenie powołań kapłańskich oraz odpowiedzialności społeczeństwa, szczególnie wspólnot chrześcijańskich, za seminaria i kandydatów do kapłaństwa. W bieżącym roku akademickim w Hiszpanii obserwuje się wzrost liczby seminarzystów. Ma to szczególne znaczenie, ponieważ została zahamowana tendencja spadkowa, jaka utrzymywała się od 9 lat. Najwięcej alumnów posiadają seminaria w Madrycie, Redemptoris Mater, Getafe, Sewilli, Walencji i Kordobie. W roku 2009 w Hiszpanii święcenie kapłańskie przyjęło łącznie 141 seminarzystów. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Teraz jest czas. To tytuł krajowej kampanii na rzecz rozbrojenia atomowego podjętej przez kościoły Wielkiej Brytanii. Wiąże się ona z planowaną na maj w Nowym Jorku konferencją przeglądową w sprawie traktatu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej sprzed 40 lat. Kampania ma na celu skłonić polityków do przyjęcia nowej konwencji poddającej cały istniejący na świecie arsenał nuklearny pod kontrolę międzynarodową. Do działań w tym kierunku wezwała wszystkich chrześcijan już we wrześniu Światowa Rada Kościołów. Wielka Brytania jest jednym z dwóch zachodnioeuropejskich krajów posiadających własny arsenał jądrowy, drugim jest Francja.
Osobny apel na temat rozbrojenia nuklearnego wystosowała do władz Unii Rada Kościołów Europy. Ekumeniczna organizacja skupiająca 120 wspólnot chrześcijańskich Starego Kontynentu opowiada się za podjęciem wspólnego stanowiska przez Unię na majowej konferencji o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej. Miałoby ono być wsparciem dla nowej polityki USA w tym względzie, zapowiadanej przez prezydenta Obamę. Zdaniem europejskich kościołów, tytułowemu celowi konferencji w Nowym Jorku najlepiej przysłuży się wycofanie amerykańskich głowic nuklearnych z Europy.
Naprzeciw remontowanej obecnie słynnej figury Chrystusa Odkupiciela w Rio de Janeiro stanie pomnik patronki Brazylii, Matki Bożej Zaparecidy. Według projektu powstanie on po drugiej stronie Zatoki Guanabara w parku położonym w mieście Niterói na wzgórzu Bryzy.
Figura Matki Boskiej Zaparecidy będzie miała 20 metrów wysokości, zostanie wykonana z brązu i wyłożona szklistymi pastylkami, które pod wpływem promieni słonecznych uczynią figurę rzucającą się w oczy ze względu na zmieniające się kolory. Oprócz figury zostanie zbudowana kaplica, przy której będzie miejsce na 10 tysięcy osób. Według projektu figura ustawiona będzie na kręcącej się podstawie i będzie zwrócona przodem w kierunku Corcovado. Natomiast kiedy w kaplicy będzie sprawowana nam msza święta, wówczas figura ustawiona będzie przodem do kaplicy, a tyłem do Corcovado. Nie ma jeszcze konkretnej daty rozpoczęcia budowy pomnika oraz całego otoczenia sakralnego na wzgórzu Bryzy w mieście Niterói. Według projektu całe przedsięwzięcie będzie kosztowało 50 milionów reais, czyli ponad 25 milionów dolarów amerykańskich. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego ksiądz Samalczewski, Chrystusowiec.
Planuje się już nową bazylikę, która ma powstać w wietnamskim sanktuarium narodowym La Vang. Po ogłoszeniu przez archidiecezję Hue, w której się ono znajduje, konkursu na projekt świątyni, na miejsce, gdzie ma powstać, przybyli architekci z Wietnamu i zagranicy. Prace budowlane będzie można jednak rozpocząć dopiero po uroczystości zakończenia jubileuszu 350-lecia dwóch pierwszych wikariatów apostolskich w tym kraju. Odbędzie się ona na terenie sanktuarium w styczniu przyszłego roku. Ma tam wówczas przybyć milion pielgrzymów.
Nowa bazylika ma pomieścić 5000 osób i będzie największym kościołem Wietnamu. Koszta budowy szacuje się na 5 milionów dolarów. Archidiecezja Hue liczy na ofiarodawców zarówno krajowych, jak zagranicznych. Prócz bazyliki w La Vang powstanie też amfiteatr na 3000 miejsc, kaplica adoracji Najświętszego Sakramentu mieszcząca 200 osób, dom rekolekcyjny dla 400 pielgrzymów, pomieszczenia dla chorych i niepełnosprawnych, jak również wystawa wotów składanych za otrzymane łaski.
Komunistyczne władze wznowiły naciski na katolików z parafii Con Da na peryferiach miasta Da Nang w centralnym Wietnamie, by oddali za nędzne odszkodowania swe grunty i domy. planują one stworzenie tam tak zwanej strefy ekologicznej dla zagranicznych turystów. Wiąże się to z wywłaszczeniem ponad 400 hektarów gruntów i wysiedleniem 10 tysięcy ludzi, z których 2 tysiące to parafianie z Konda, użytkujące około 100 hektarów. Większość z 400 tamtejszych katolickich rodzin odmawiała dotąd oddania odziedziczonej po przodkach ziemi. Zgodę wyraziło tylko 10 z nich. Mieszkańcy Konda zdają sobie sprawę, że sprzedając za bezcen swą własność, nie będą mieli środków wystarczających na nowe grunty i domy, stając się bezdomnymi włóczęgami.
Chińskie inwestycje na Sri Lance pogorszą sytuację tamtejszych ubogich, ponieważ wykorzystują jedynie ich niskokosztową pracę i mają ukryte cele, alarmuje Indyjska Komisja Sprawiedliwości i Pokoju. Hindusi z zaniepokojeniem śledzą kolejne inwestycje chińskiego smoka zmierzające do nieformalnej kontroli nad infrastrukturą strategicznie położonej wyspy. Chińczycy rozpoczynają tam budowę drugiego lotniska międzynarodowego wartego ponad 200 milionów dolarów. Natomiast za ponad 100 milionów ma być zmodernizowana infrastruktura kolejowa wyspy.
Pekin zapewnia sobie inwestycjami możliwość rozlokowania drogą morską i lotniczą baz wojskowych na Sri Lance. Poczynaniami Chin, zdaniem Indyjskiej Komisji Episkopatu, powinna zająć się Rada Bezpieczeństwa ONZ. Chińskie inwestycje mają bowiem na celu zmianę sytuacji politycznej w regionie i są zagrożeniem dla demokracji w tym regionie świata. Militaryzm nie jest drogą do pokoju, podkreślił przedstawiciel Indyjskiej Komisji Sprawiedliwości i Pokoju. Podobne inwestycje prowadzą na Ceylonie Pakistan i Indie. Zdumiewa w tym wszystkim fakt, że każdy z tych krajów ma własne, nierozwiązane problemy ekonomiczne i miliony biednych, którym najpilniej powinno się pomóc.
Przywódcy religijni Filipin oraz lokalni politycy domagają się wypuszczenia na wolność bezprawnie więzionych wolontariuszy medycznych. Zostali oni zatrzymani miesiąc temu pod zarzutem wspierania komunistycznych rebeliantów z tzw. Nowej Armii Ludowej. Oskarżono ich m.in. o posiadanie broni. W rzeczywistości wolontariusze prowadzili szkolenie w jednym z filipińskich szpitali. Na nic zdały się jednak tłumaczenia. 43 osoby przebywają w więzieniu, gdzie poddawane są torturom. Apel o ich uwolnienie rozprowadzany jest w filipińskich mediach. Jeśli nie przyniesie on oczekiwanego rezultatu, rodziny więźniów wniosą skargę do Sądu Najwyższego.
Podstawy kultury religijnej i świeckiej etyki to nowy przedmiot, który w ostatnim trymestrze bieżącego roku szkolnego wejdzie do nauczania w rosyjskich szkołach. Przedmiot ten rozdzielony zostanie na alternatywne programy do wyboru przez uczniów. Podstawy kultury prawosławnej, historia religii świata, kultury islamu, judaizmu, buddyzmu i etyka świecka, która zdobyła najwięcej zwolenników. Poinformował o tym dyrektor generalny wydawnictwa Oświecenie.
Etykę świecką wybrało 40% rodziców, podstawy kultury prawosławnej około 33%, historię religii 25% i pozostałe bloki przedmiotowe po kilka procent, powiedział Aleksander Kondakow. Według Kondakowa powyższe dane nie reprezentują ilości wyznawców poszczególnych religii, ale tendencję wśród rodzin rosyjskich uczniów w sprawie wyboru przedmiotu szkolnego. Większość skłania się do wyboru etyki świeckiej jako metody nauczania i formowania postaw obywatelskich we współczesnej Rosji. Niemało zwolenników uzyskał przedmiot historia religii świata, wprowadzających znajomość tradycji, kultury, zwyczajów różnych wspólnot religijnych, stwierdził Kondakow. Kondakow podkreślił, że tendencje wyboru tych dwóch przedmiotów wystąpiły na terytoriach z większością muzułmańską. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.